dopasujmy się do Jezusa. Nie dopasowujmy Jezusa do nas. I to nie będzie prawdą naszego życia. Kościół w Biblii przyrównany jest do wielu rzeczy. W zależności od tego, co bym chciał wyeksponować, w zależności od tego, na co Bóg chciał zwrócić uwagę, w zależności od tego, na jaką dziedzinę życia wskazać, jak się nie słyszę, bo tak jak powoli mówię, ale już się będę chyba lepiej słyszał. Mówię teraz, już jest lepiej głównie. Dobrze? Wy mnie dobrze słyszycie? Super. Teraz już jest echo. No właśnie, bo nie ma echo. Wybijało z rytmu. Więc Kościół Biblii jest przyrównany do wielu rzeczy. W zależności od tego, co Bóg chciał wyeksponować, na co zwrócić uwagę, jaką dziedzinę życia poruszyć. Zilustrowane to jest za pomocą porównania. Na przykład oblubienica i oblubieniec. Pokazana jest, jaka powinna być nasza relacja intymna, głęboka, relacja miłości z Jezusem. I ta ostatnia pieśń wyrażała to. Jezu, ja Ciebie kocham i tak naprawdę Twoja miłość mnie zadziwia. Bo tak naprawdę nikt z nas nie zasłużył na Bożą miłość, na Bożą wyrozumiałość. Nie zasługujemy na Jego cierpliwość, a mimo wszystko On tę miłość wylewa nasze życie i nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. Biblia porównuje nas do armii, do wojska. I ten aspekt mówi nam o tym, że powinniśmy podjąć
duchowy bój, duchową walkę, gdyż bój toczymy. Jest to walka z mocami ciemności. Biblia porównuje Kościół do ciała i mówi, jak powinniśmy funkcjonować jako ciało, w jakiej zależności, jak uzależnieni od siebie wszyscy jesteśmy, tworząc to ciało. Biblia porównuje Kościół do budowli. Mówi o wzroście, o rozwoju, o budowaniu, abyśmy budowali to, co Jezus nam zlecił. Ale w Księdze Objawienia Kościół przedstawiony jest jako świecznik. Dzisiaj już Radek czytał z trzeciego rozdziału, ale pierwszy rozdział, gdy Jan jest na górze Patmos, jest tam z powodu zwiastowania Bożego Słowa, wygoniony tam, jest tam za karę i mówi o sobie w pierwszym rozdziale, że przeżył Boże nawiedzenie, Boże widzenie i rozpoczyna opis tego widzenia od stwierdzenia, że widział tam i słyszał potężny głos i gdy się obrócił, aby zobaczyć, co to za głos do niego mówi, ujrzał 7 złotych świeczników, a pośród tych 7 złotych świeczników ujrzał kogoś podobnego do Syna Człowieczego. I później Jezus do niego mówi, bo tym kimś jest Jezus i mówi do niego w 20 wersecie, co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej swojej dłoni i 7 złotych świeczników, śpieszę ci z wyjaśnieniem. 7 gwiazd to aniołowie, to przywódcy, to starsi, to pastorzy 7 zborów, a 7 świeczników to 7 kościołów, lokalnych społeczności, o których mam zamiar ci powiedzieć, abyś do nich napisał list. I jeden z tych listów i fragment tego Radek na rozpoczęcie naszego nabożeństwa czytał. List do zborów w Filadelfii. A więc 7 świeczników to 7 zborów, 7 kościołów, to znaczy 7 lokalnych wspólnot, lokalnych społeczności. I w Starym Testamencie, gdy budowana była świątynia, a wcześniej, gdy był namiot zgromadzenia, Bóg już wtedy mówił na temat świecznika. Biblia mówi, że Stary Testament jest cieniem, jest zarysem, jest obrazem tego, co dokonało się w Jezusie Chrystusie w duchowym wymiarze. I gdybyśmy dokładnie czytali list do Hebrajczyków, to 8 rozdział, 9, 10 bardzo mocno na ten temat mówi, 9 bardzo mocno to podkreśla, mówiąc, że była ziemska świątynia, ale ona była tylko odbiciem tego, co w Jezusie się stało i co Jezus wypełnił i spełnił, gdy przyszedł na ziemię i umarł za człowieka. I jest to to miejsce naszego przebywania, Bożej obecności w nas i naszego podchodzenia do Boga w miejscu najświętszym tylko i wyłącznie przez Jezusa. I tekst, na którym dzisiaj oprzemy nasze zwiastowanie, jest właśnie w Starym Testamencie i mówi na temat świecznika. Druga Księga Mojżeszowa, 25, 26, 27 rozdział, mówią nam o tym, w jaki sposób Mojżesz, odebrawszy przykazania, rozkazy, wzór na górze, gdy przebywał z Bogiem, miał wszystko we właściwy sposób wypełnić. I między innymi jest tam mowa na temat złotego świecznika. Pytanie, dlaczego Kościół został przyrównany do świecznika? Moim zdaniem, w moim przekonaniu, przynajmniej z trzech powodów. Ponieważ ten złoty świecznik posiada trzy charakterystyczne cechy, które wskazują nam lokalną społeczność, lokalny zbór i to, co powinno ten lokalny zbór charakteryzować. A więc pierwszy powód, pierwsza cecha, został on wykuty, wykonany ze złota. 31 werset. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota, jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły, jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. I 39. Świecznik i wszystkie te przybory należy wykonać z talentu szczerego złota. Wówczas złoto to był najcenniejszy kruszec. Tylko najważniejsze, bardzo cenne przedmioty wyrabiano ze złota. Mniej cenne pozłacano, a najcenniejsze, najważniejsze wykonywano ze szczerego złota. Jak wyglądał ten świecznik, możemy zobaczyć, wykonany ze szczerego złota. Tak mniej więcej on wyglądał, gdybyśmy mogli sobie to wyobrazić. I to nam mówi o tym, że Kościół jest cenny i bardzo wartościowy w oczach Bożych. A Kościół to ludzie, a ludzie to ty i ja. A więc w oczach Bożych jesteś cenny, jesteś wartościowy. Bóg ciebie i mnie zbawił, Bóg ciebie i mnie wybrał, dlatego jesteś cenny, kosztowny i wartościowy w Jego oczach. Jezus tak bardzo chciał, aby Kościół został powołany do życia, do bytu, że gotowy był oddać, gotowy był poświęcić swoje własne życie, aby zainicjować życie Kościoła na ziemi. Dlatego teraz tym bardziej Jezus zainteresowany jest każdym pojedynczym zborem, każdą lokalną społecznością. I gdybyśmy wnikliwie czytali Księgę Objawienia, pierwszy rozdział i to, co już mówiłem, to tam było napisane, że Jezus przechadzał się pośród tych siedmiu świeczników. A więc Jezus zainteresowany był każdym lokalnym zborem. Oczywiście, gdy czytamy wnikliwie, zauważamy, że te zbory nie pozbawione były wad, nie pozbawione były zalet. Jezus, przemawiając do tych zborów, pouczał, instruował, korygował je, bo zainteresowany jest, aby każda lokalna społeczność, aby każdy lokalny zbór odniósł sukces, aby każda lokalna społeczność wypełniła plan, który Bóg dla danej społeczności zaplanował. Bo to Jezus buduje swój Kościół i nie chce, aby bramy piekieł go przemogły, nie chce, aby bramy piekieł przezwyciężyły Kościół. Dlatego Jezus przechadza się pośród świeczników. Jezus zainteresowany jest każdą lokalną społecznością. I to nam mówi o tym, że my, tworzący lokalną społeczność, ludzie usprawiedliwieni, uświęceni, wykupieni na własność drogocenną ofiarą i krwią Jezusa Chrystusa, jesteśmy szczególną Bożą własnością. Nie jesteśmy ludźmi drugiej kategorii, nie jesteśmy planem B, awaryjnym, opcją numer dwa, z braku laku dobry niech będzie i kit, z niedoboru, z niżu geograficznego, duchowego, ale jesteśmy ludźmi pierwszej kategorii, planem A, opcją numer jeden, po to, aby trwać w Jezusie i wypełnić całkowicie Jego wolę i osiągnąć Jego cele. Jesteś wartościowy i cenny. Bóg ciebie zbawił, powołał, dał ci nowe życie po to, abyś był szczęśliwy, zadowolony, spełniony i w Jezusie wypełniał to, co On ma dla ciebie do wypełnienia. Ty i ja, każdy z nas, my jako lokalna społeczność. Bóg ciebie wybrał, Bóg ciebie wyposażył kompletnie do wykonania Jego planów, bo zauważmy, Bóg nie przez aniołów, nie przez inne stworzenia, nie przez specjalne jakieś stwory czy kreatury, ale przez Kościół wypełnia swój plan. A Kościół to ty i ja. Kościół to my, ludzie odkupieni, zbawieni, usprawiedliwieni i uświęceni krwią Jezusa Chrystusa. Efezjan 3:10 mówi nam, że Bóg chce, aby dać ziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebiańskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Nie przez inne rzeczy, nie przez inne stworzenia, nie przez aniołów, czy inne jeszcze dodatkowo specjalnie do tego stworzone postaci, ale przez Kościół, przez ciebie i mnie. Jest napisane, że ten świecznik miał 7 ramion. Liczba 7 to liczba szczególna. 7 to liczba kompletności, pełni, doskonałości. I to nam mówi, że Kościół, lokalna społeczność sama w sobie ma wszystko, co jest jej potrzebne do tego, aby prowadzić zwycięskie życie. Bo każdy z nas w Jezusie Chrystusie ma wszystko, co jest nam potrzebne do tego, aby żyć w zwycięstwie na co dzień w Jezusie Chrystusie. Stąd Kościół, wypełniony ludźmi, którzy na co dzień czerpią z dziedzictwa, które mają w Jezusie Chrystusie, Kościół może wypełnić Boże cele w 100%. Boże Słowo mówi nam, Efezjan 1:3, że zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Jezusie Bóg darował nam jako jednostkom i nam jako lokalnej społeczności wszystko, całe duchowe błogosławieństwo niebios, abyśmy z niego czerpali. Piotr dodaje, że boska Jego moc obdarowała nas w Jezusie Chrystusie wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności, a więc do tej codzienności, normalności, wyzwań dnia codziennego, ale też do zwycięskiego życia duchowego. A więc w Jezusie masz wszystko, co Ci jest potrzebne do prowadzenia zwycięskiego życia. W Jezusie mamy wszystko, co jest nam potrzebne do zwycięskiego życia. Ten świecznik został wykonany ze szczerego złota. Słowo szczery oznacza bez domieszek. I to mówi nam o tym, że jesteśmy na wyłączność Jego własnością. Bóg nie chce, aby w naszym życiu, aby w tym świeczniku, aby w tym złocie były jakieś inne domieszki. Ale to ma być 100% złoto, szczere złoto. To nam mówi o naszej postawie codziennego dnia, abyśmy nie brudzili się, abyśmy nie dokonywali wyborów, które powodują, że to złoto jest mieszane z innymi czynnikami czy z innymi pierwiastkami. To jest Twoja i moja odpowiedzialność. Jezus chce mieć swój Kościół wyłącznie do swojej dyspozycji. Jezus chce całkowicie, aby Jego Kościół trwał w Jego woli w 100%. Dlatego też jesteś na Jego wyłączność. Zostaliśmy wykuci, wykonani ze złota. Tworzymy ten świecznik. Jezus jest nim zainteresowany. Jesteśmy na Jego wyłączność, do Jego dyspozycji, zarówno indywidualnie, jako społeczność, jako lokalna społeczność. To po pierwsze cecha charakterystyczna, wykonany ze szczerego złota. Po drugie, gdy czytamy na temat złotego świecznika, wykuty on został z jednej bryły. 31 werset jest napisane: Jego podstawę i Jego trzon wykujesz z jednej bryły. Później 36 werset: ich gałki, ich ramiona wychodzić będą z Niego samego, całość Jego ma być wykuta z jednej bryły szczerego złota. To przypomina nam o kolejnej cesze Kościoła, o jednolitości, jednorodności i jedności. To nam mówi o tym, że za każdego z nas została zapłacona taka sama cena. Ofiara i krew Pana Jezusa Chrystusa. To nam mówi o tym, że w oczach Bożych wszyscy jesteśmy równi i tak samo przez Niego traktowani. On stał się ojcem każdego z nas, niebiańskim, kochanym, Abba, słowo tatusiem, do którego każdy z nas ma takie samo prawo przystąpić. Stąd autor listu do Hebrajczyków zachęca nas, abyśmy z ufną odwagą przychodzili do tronu łaski i czerpali pomoc, jeśli jest ona nam potrzebna. Gdy potrzebujemy pomocy, Biblia zachęca nas, abyśmy przychodzili przed tron naszego kochanego Ojca i oczekiwali, że On zaspokoi naszą potrzebę. A więc jesteśmy równo traktowani przez Niego, wykuci z tej samej bryły. Za każdego z nas została zapłacona taka sama cena, cena ofiary i krwi Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście różne są nasze powołania, różne są nasze funkcje, różna jest nasza rola, ale stanowimy jedno ciało, wykuci z jednej bryły. I ktoś kiedyś, jeden z ojców Kościoła powiedział, jedność w Kościele ma być w rzeczach najważniejszych, w drugorzędnych różnorodność, a wszystko w miłości i w łasce. Jedność w rzeczach najważniejszych, w drugorzędnych różnorodność, dowolność, a wszystko w miłości i łasce. Co to są rzeczy najważniejsze? Te priorytetowe. To zbawienie z łaski, dobra nowina. Głosimy, że człowiek nie może sam siebie zbawić. Głosimy, że człowiek nie jest w stanie zapracować sobie na zbawienie, zaskarbić sobie przychylności Bożej wskutek dobrych uczynków. Ale otrzymujemy zbawienie z łaski. I wtedy, gdy doświadczamy zbawienia z łaski, chcemy dobrze czynić. Chcemy upodabniać się do Jezusa. Chcemy dopasowywać się do Jego standardów. Stąd czynimy akta dobrych uczynków. Stąd dobroczynność. Stąd niesienie pomocy. Stąd troska o innych. Ale najpierw jest zbawienie z łaski. A później w Jezusie stworzeni jesteśmy do dobrych uczynków. Samuelu, mógłbyś mi podać tę szklankę wody? Bo ty też może łyknij sobie, bo ty na kacu jesteś. Dziękuję. No tak cię widziałem, ja nie wiedziałem, gdzie ty wczoraj się szwendałeś. Przyszedłeś w 10:30 do domu. Gdzieś z dynakami byłeś. Tam.
Dobrze, Rola, byś miał się poćwiczyć.
No właśnie.
Tak. Nie tylko on.
Ja nie tylko on. Coś, Rafałowi też ta głowa spada, widzę. Tam nie czuć odoru alkoholu? Jest wszystko okej? Okej. A, bo to gdzie Dalia jest? Poszła na szkółkę. Dalia dzisiaj na szkółce. No tak, wolała wyjść stąd, żeby nie było czuć. Także gdzieś na imprezie byli. A więc rzeczy najważniejsze to zbawienie z łaski. To głosimy. Rzeczy najważniejsze to Chrystus staje się życiem naszym. Chrystus w centrum naszego życia, gdy się na nowo narodziliśmy, gdy poznaliśmy Jezusa, On jest najważniejszy, On zawładnął całym naszym życiem i wpływa na każdą dziedzinę naszego życia. On kieruje naszym życiem. Mówiliśmy o tym sobie, że Jezus zbawia nas, uwalnia od grzechu, staje się Panem naszego życia i chce stać się najlepszym przyjacielem naszego życia. A więc to jest najważniejsze. Że Chrystus jest dla nas wszystkim. Chrystus jest dla nas całym życiem. Najważniejszą rzeczą jest także to, że Biblia jest przewodnikiem, wyznacznikiem standardów naszego życia i naszej świętości. Nie to, co promuje świat, nie to, co jest zmienne, ulotne. Dzisiaj jest tak, a jutro jest inaczej, ale patrzymy w Boże Słowo i ono wyznacza nam standard naszego życia. Ono wyznacza nam świętość naszego życia. Ono wyznacza nam prawo Bożego życia. To jest rzecz najważniejsza. Biblia standardem, wyznacznikiem i przewodnikiem dla naszego życia. Szukanie Królestwa Bożego to następna cecha ludzi, którzy się na nowo narodzili. A więc sprawą najważniejszą dla nas jest szukanie spraw Królestwa Bożego na pierwszym miejscu i ufanie i wierzenie, że o te pozostałe rzeczy w naszym życiu, jak troska o dom, o edukację, o dzieci, wszystkie inne rzeczy związane z codziennością, że Bóg w nich będzie z nami i się o to zatroszczy. Ale dla nas najważniejszą sprawą jest podobanie się Jemu i szukanie Jego Królestwa na pierwszym miejscu. Sprawą priorytetową jest także głoszenie Ewangelii. Więc Bóg powołał ciebie i mnie do tego, żebyśmy Ewangelię, dobrą nowinę nieśli dalej, abyśmy byli Jego świadkami. A więc to są te sprawy najważniejsze, priorytetowe i w nich musimy być jedno. W nich musimy stać mocno. W nich musimy mieć te same kryteria. Wiemy, po co nas Bóg powołał, do czego nas powołał i co od nas oczekuje, czego od nas oczekuje. A rzeczy drugorzędne to nasze już osobiste przekonania, to różne formy pobożności, to różny sposób wyrażania swojej żywej wiary w Jezusa. I to jest ta różnorodność i sprawy drugorzędne. Niektóre z was, siostry, nakrywają głowy, ale my z tego nie robimy priorytetu. Zgodnie z własnym przekonaniem, niektóre z was to robią, niektóre nie. Niektórzy modlą się klęcząc, niektórzy modlą się stojąc. Niektórzy podnoszą ręce tak, a niektórzy podnoszą ręce tak. Niektórzy klaszczą tak i nie w rytm, a niektórzy klaszczą i to jest tylko forma pobożności. I to są drugorzędne rzeczy. I w tych drugorzędnych rzeczach potrzebujemy wyrozumiałości, tolerancji i zrozumienia. Kolosan, 3 rozdział, 12, 13 i 14 wers, czytamy: przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, to znaczy tolerując, będąc wyrozumiałymi jedni dla drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko, o czym wcześniej Paweł pisze, mówi: przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią, która jest klamrą doskonałości w lokalnej społeczności. I do tego nas Boże Słowo zachęca. Stąd potrzebujemy wyrozumiałości, tolerancji, zrozumienia, cierpliwości wobec braci i sióstr, którzy są z nami. Rzymian, 14 rozdział, ilustruje właśnie tutaj przykład własnych przekonań. Słabego wierzę przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, to znaczy w nawiązaniu w domyśle mięso, o którym Paweł także mówi w tym liście. Słaby wierzący jarzynę tylko jada. Niechże ten, kto je mięso, nie pogardza tym, który go nie je. A ten, kto nie je, niech osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. I dalej jest napisane: a kimże ty jesteś, że osądzasz własność Bożą? A więc to jest przykład tych drugorzędnych rzeczy, w których potrzebujemy w stosunku do siebie wyrozumiałości, tolerancji i zrozumienia. Stąd przebaczenie, zgoda, cierpliwość, wyrozumiałość w relacjach w społeczności, którą tworzymy. A wiemy, że jedność, że jednolitość, że jednorodność w najważniejszych rzeczach, koncentracja na tych samych celach i wartościach, o których Boże Słowo mówi, otwiera drzwi błogosławieństwa. I Psalm 103 nam o tym mówi, jak dobrze i miło, gdy bracia i siostry, gdy Kościół w zgodzie funkcjonuje, w przebaczeniu, w tolerancji, w zrozumieniu i w wyrozumiałości w stosunku do siebie nawzajem. To jest bardzo ważne. Zostaliśmy wykuci z jednej bryły. Stąd w naszych relacjach miłość ma się manifestować, rządzić i zwyciężać. Po trzecie, trzecia cecha charakterystyczna świecznika: oświecał chleby pokładne. 37 werset mówi: zrobisz też do niego 7 lamp, a lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. Namiot zgromadzenia, o którym tutaj jest mowa, składał się z takiego dziedzińca, a później z przybytku, miejsca świętego i miejsca najświętszego. I w przybytku świecznik, gdy wchodziliśmy, był po lewej stronie. Ten przybytek to jest około 10 metrów długie pomieszczenie, około 5 szerokie. A więc gdy kapłan wchodził do tego miejsca, to po lewej miał właśnie świecznik, a po prawej stół z 12 chlebami symbolizującymi 12 plemion izraelskich, i one stały po prawej stronie. I lampy, czytamy, miały oświecać przeciwległą stronę. Jeżeli mogę to dalej zrobić, to nie jest tak rzut z góry, jeszcze cofnąć, poproszę, żeby to samek. Po lewej stronie był świecznik, kapłan, a po prawej stronie, i teraz możemy zmienić, były chleby pokładne. A więc analogia do kościoła. Kościół zawsze patrzy na Jezusa, który jest chlebem życia. Kościół ma świecić Bożym światłem, ma lśnić i błyszczeć Jezusem, bo On jest chlebem życia. On o sobie powiedział, Jana 6,35, ja jestem chlebem życia. To ja, to już nie te symbolicznie 12 bochenków chleba, ale ja. Kapłan wstępując do świątyni w sabat zjadał te 12 chlebów i nowe były wypiekane i na nowo stawiane, aby znowu mogły być reprezentowane 12 pokoleń izraelskich w przybytku. To już nie jest potrzebne. I list do Hebrajczyków świetnie to wyjaśnia i świetnie wykazuje ten szkic, zarys, cień tego, co było w Starym Testamencie, a wypełniło się w Jezusie Chrystusie. A więc analogią dla nas z tego, że te 7 lamp, świecznik miał oświecać chleby pokładne, jest to, że zawsze mamy lśnić i zawsze mamy błyszczeć Jezusem. Oliwa miała być dostarczana, aby ciągle lampy mogły świecić. I był to nakaz, który został wprowadzony do narodu izraelskiego i codziennie świeża porcja oliwy była dostarczana, aby lampy w świeczniku nie zgasły, aby ciągle wskazywały, aby ciągle oświecały chleby pokładne. I Kościół napełniony Duchem Świętym, bo oliwa jest symbolem Ducha Świętego, zawsze, ale to zawsze wskazuje na Jezusa. Kościół napełniony Duchem Świętym, lokalna społeczność, bracia i siostry w Chrystusie, którzy się na nowo narodzili, zostali napełnieni Duchem Świętym, zawsze wskazują na Jezusa, zawsze mają pragnienie głoszenia Jezusa. Jezus jest widoczny w ich życiu. My jako lokalna społeczność nie możemy stworzyć sobie subkultury chrześcijańskiej, nie możemy stworzyć sobie klubu chrześcijańskiego, kamiennego kręgu lub hermetycznie zamkniętej grupy, ale powinniśmy być ludźmi, którzy świecą Jezusem i powinniśmy tę światłość przemycać, świecić nią i rozjaśniać ciemność, która jest wokół nas. Naszym życiem powinniśmy pokazywać Jezusa. Ludzie patrząc na nas powinni zobaczyć charakter, naturę i osobę Jezusa poprzez nasze życie. A więc tak składamy świadectwo, gdy żyjemy wokół ludzi, wśród ludzi i oni widzą, że jesteśmy inni, nie inni dziwni, ale inni wskazujący na Jezusa. Także wskazywanie na Jezusa to mówienie o Jezusie, to składanie osobistego świadectwa ze swojego życia oraz głoszenie dobrej nowiny. Może powiesz, ale ja nie umiem zwiastować. Ja nie wiem jak. Nic straconego, zawsze można się nauczyć. Masz świadectwo swojego życia, nawrócenia. Jak Bóg Ciebie zbawił, jak dotknął się Twojego życia, wskazuj na Chrystusa. Nie wskazuj na denominację, nie wskazuj na Kościół, nie wskazuj na różnicę, ale zwiastuj Jezusa. Mów o Jezusie, co zrobił i co robi w Twoim życiu. A jeśli chcesz się uczyć więcej, studiuj Boże Słowo. Naucz się 5 wersetów, o których już mówiłem, Drogi Rzymskiej, która w bardzo jasny, klarowny sposób pokazuje, jak można bardzo szybko zwiastować Ewangelię, używając 5 wersetów Bożego Słowa. Od lutego także jako Kościół w mieście chcemy zorganizować takie spotkania, wykłady na temat indywidualnej ewangelizacji jeden na jednego. Jak to robić? W to zaangażowane będą wszystkie 5 lokalnych społeczności i chcemy uczyć się, mówić. Przyjedzie do nas z wykładami właśnie misjonarz ze Stanów Zjednoczonych, mieszkający w Polsce, Dawid Lewandowski, to mówi nam już o jego polskich korzeniach, i on na ten temat będzie mówił, jak ewangelizować jeden na jeden, jak w sposób ścisły, zwięzły przedstawić świadectwo swojego nawrócenia, jak modlić się o to, aby Bóg nas prowadził do ludzi pokoju, Pamiętacie, kim są osoby pokoju? To osoby, które są dzisiaj już gotowe, których jeszcze nie znamy, ale które wołają, mówią: Boże, jeśli jesteś, objaw mi się. I Bóg chce użyć nas, abyśmy do takich ludzi byli posyłani. Są to ludzie najczęściej znani ze swojej reputacji, albo dobrej, albo złej. I są to ludzie, którzy też są ludźmi wpływu. I gdy taka osoba, do której Bóg nas posyła, się na nowo naradza, na przykład był to samek alkoholik i wszyscy go w rejonie znali, że on codziennie pił, bił i maltretował swoją żonę i krzyczał na dzieci, i nagle od któregoś dnia zmiana. I co on robi? Dlatego, że został uwolniony, dlatego, że Jezus dał mu wolność, że Jezus go zbawił, on idzie do sąsiada jednego, idzie do drugiego, mówi: sąsiedzie, przepraszam za to, za moje krzyki, za moje wszystkie, ale już tak nie będzie. A wie sąsiad dlaczego? Dlatego, że spotkałem żywego Jezusa. Następny, może to poalkoholowe zjawy, jak spotkał Jezusa, który 2000 lat temu nie umarł i już nie żyje. Tak, wiem, sąsiedzie, że tak myślisz, ale on naprawdę poprzez Boże Słowo objawił mi się. Przebaczył mi moje grzechy i uwolnił mnie z mojego nałogu. Dlatego chcę ci powiedzieć, że naprawdę Jezus żyje, bo ja jestem żywym tego świadectwem. I to są osoby pokoju. Mogą być takie, ale mogą być bardzo znane, szanowane i które też może w swoim życiu mają rozterki i mówią: Boże, jeżeli jesteś, pomóż mi, bo nie daję sobie rady w moim życiu. I Bóg nas posyła do tych osób. A więc to są osoby pokoju. A więc pokazujemy swoim życiem Jezusa, ale także mówimy o Jezusie. Naprawdę bardzo serdecznie będę chciał was zachęcić do tego, żebyśmy mogli, to będzie w każdą ostatnią sobotę miesiąca, luty, marzec, kwiecień, maj, 4 takie spotkania, gdzie od 10 do 16 będziemy spotykać się razem, aby uczyć się ewangelizować. Po angielsku jest to nazwane face to face, czyli twarzą w twarz, jeden na jednego. Bo to jest najważniejsze, bo przebywamy wśród ludzi, z którymi pracujemy, uczymy się, studiujemy, mieszkamy i tam jesteśmy Kościołem, tam zwiastujemy Ewangelię, a nie tylko tutaj. Tutaj nie ma potrzeby tak naprawdę głosić płomiennych ewangelizacyjnych kazań, bo nasze życie toczy się tam i tam zwiastujemy. Tam, gdzie Bóg nas stawia, mówimy o żywym Jezusie. Dlatego ważne jest, abyśmy pokazywali swoim życiem Jezusa, mówili o Nim. I po trzecie, ewangelizacja to także modlitwa wstawiennicza. Bo tak naprawdę, i o tym też mówił Grzegorz tydzień temu, zwiastowanie Ewangelii to wyrywanie ludzi spod panowania mocy ciemności. I to jest bardzo ważna duchowa walka, którą toczymy. To nie jest tylko powiedzenie komuś i przekonanie intelektualnie, że Jezus był, umarł i jeśli przyjmiesz Go, to już jesteś zbawiony. Ja z wieloma ludźmi rozmawiałem i oni się zgadzali z tym. Ale co z tego? Jak nie uwierzyli, nie było to połączone z wiarą, tylko intelektualnie zrozumieli i dlatego wiarą nie przyjęli tego i się na nowo nie narodzili. Oni wiedzą, ale nie wierzą. A więc są wiedzącymi, a nie wierzącymi. Dlatego ważna jest nasza modlitwa, aby Duch Święty przemienił ich, przekonał, wzbudził wiarę w ich serce, w sercach do tego, że właśnie Jezus jest jedyną drogą. A więc modlimy się o ludzi, stawiamy się o ludzi, swoim życiem pokazujemy im, kim jesteśmy i wskazujemy na Jezusa i mówimy o tym, co Jezus czynił, gdy nas zbawił i czyni w naszym życiu, bo mam nadzieję, że mamy więcej świadectw niż tylko świadectwo nowonarodzenia w swoim życiu. Czy ktoś z nas tutaj oprócz świadectwa nawrócenia ma jeszcze jakieś świadectwa Bożego działania w swoim życiu? Są takie osoby pośród nas? O, zobaczcie, ile tu siedzi cudów. Ile tu siedzi cudownych świadectw, przeżyć, doświadczeń, które z Bogiem przeżyliśmy. Myślicie, że Pan Bóg to zrobił tylko dla nas i powiedział: Andrzej, psst, tylko nikomu o tym nie mów, bo tylko ja i ty. Tak myślicie? Nie. Bóg nas zbawił, Bóg dał nam nowe życie, Bóg nas przemienił po to, abyśmy wskazywali na Niego, zachęcali innych, że życie z Bogiem jest przyjemne, że życie z Bogiem jest wspaniałe, że życie z Bogiem jest cudowne. Mamy być reklamą Królestwa Bożego. Nie antyreklamą, a reklamą Królestwa Bożego. Dlatego tak bardzo ważnym jest, abyśmy ciągle świecili mocą Ducha Świętego. Oliwa miała być dostarczana i my mamy także dostęp do Ducha Świętego. Duch Święty został dany Kościołowi, bo Jezus wiedział, że bez mocy Ducha Świętego Kościół nie będzie miał takiego wpływu, jaki Jezus chce, ażeby Kościół miał na społeczeństwo, na świat, na zgubionych. Stąd każdy z nas ma społeczność i może mieć nieograniczony dostęp do relacji z Duchem Świętym. Duch Święty został nam dany i być może jesteś nieśmiały, krępujesz się, mówisz nie umiem. Spędzaj czas z Duchem Świętym. Duch Święty cię pouczy, Duch Święty cię poprowadzi, jak zwiastować. Duch Święty ci da odwagę do tego i śmiałość do tego, abyś Ewangelię mógł dalej zwiastować. Społeczność z Duchem Świętym zmienia rzeczywistość każdego człowieka. Pierwszy Piotra 2,12 mówi nam tak. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Więc tak mamy żyć, tak wpływać na ludzi, tak pokazywać Chrystusa, że kiedy nadarzy się okazja, żeby ludziom zaświadczyć i Duch Święty nas poprowadzi w tym kierunku i złożymy świadectwo, gdy ci ludzie przeżyją nowonarodzenie, to powiedzą: patrzyłem na twoje życie, myślałem, że byłeś dziwakiem, ale wiem, dlaczego takim byłeś, bo ja przeżyłem dokładnie to samo. Jestem dzieckiem Bożym teraz, dlatego też chcę służyć Jezusowi tak jak ty. To jest ten dzień nawiedzenia w życiu tych ludzi, o których tutaj czytamy. A więc, gdy codziennie będziesz stawał przed Bogiem, to chciałbym, byś mógł, patrząc w lustro i codziennie modląc się, mówić: jestem wartościowy i cenny w oczach Bożych. Gdy codziennie w tym roku, tu już Radek nas zachęcał do tego roku, żebyśmy w tym roku przyjęli odpowiednią postawę. Ja to samo dzisiejszym kazaniem chcę nas zainspirować. Gdy codziennie będziesz wstawał rano, gdy codziennie będziesz zmagał się z różnymi przeciwnościami, mów: jestem opcją numer jeden, planem A. Wartościowy i cenny w oczach Bożych. Bóg chce mnie prowadzić, błogosławić, dał mi wszystko, abym prowadził zwycięskie życie i chcę prowadzić zwycięskie życie w Jezusie. Chcę być szczerym złotem, bez żadnych domieszek. To jest decyzja, którą podejmujemy. Gdy będziesz codziennie przebywał przed Bogiem, to trwaj w Bożym Słowie, w modlitwie, po to, abyś mógł świecić, abyś mógł mówić o Jezusie i po to, aby Duch Święty i Jego owoc był widoczny w naszych relacjach. Kiedy różnego rodzaju stany zapalne mogą się pojawić w twoim małżeństwie, rodzinie, w naszej społeczności, to Biblia mówi o przebaczeniu, o wyrozumiałości, cierpliwości, zgodzie i innych cechach, które powinny być w naszym życiu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli Kościołem świecznikiem. Świecznikiem, który wykonany jest ze złota, z jednej bryły i zawsze oświeca przeciwległą stronę, a w naszym życiu tą przeciwległą stroną jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też niech rok 2010 będzie rokiem głoszenia dobrej nowiny, niech będzie rokiem budowania relacji, głoszeniem dobrej nowiny. A gdy inni, dotknięci Bożą mocą, przyjdą tutaj, będą mogli doświadczyć miłości, będą mogli doświadczyć i zobaczyć jedności i jednorodności, jaka jest w Jezusie Chrystusie, w ciele Chrystusowym. I o to chciałbym, byśmy mogli się dzisiaj modlić. Wstańmy do modlitwy.